ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Pokój i dobro. Bardzo serdecznie witam. Kochani, dzisiaj chciałbym nasze spotkanie trochę zadedykować osobom konsekrowanym, braciom i siostrom zakonnym. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, bo Pan Bóg na mojej drodze życia stawiał wspaniałych zakonników, wspaniałe siostry zakonne. Jestem za to bardzo wdzięczny. Od samego początku mogłem się cieszyć wielką bliskością z tymi osobami. Często jako właśnie młody chłopiec korzystałem z posługi chociażby u ojców kapucynów w Wołczynie, czy też u księży sercanów w Kluczborku. Znałem także oczywiście ojców Paulinów z Jasnej Góry. Bardzo ceniłem i cenię oczywiście księży salezjanów za ich serce do wychowania dzieci, młodzieży. Wiele, wiele różnych zgromadzeń mnie zachwycało, chociaż nie wybrałem tej drogi życia, to bardzo to cenię i staram się jak tylko mogę współpracować, trzymać wspólnotę, cieszyć się właśnie tym klimatem bliskości, rodzinności, jaki jest w zgromadzeniach zakonnych, zarówno męskich, jak i żeńskich. Także pozdrawiam wszystkie siostry z różnych zgromadzeń zakonnych i siostry wspólnej pracy, i siostry Szarytki, i siostry Elżbietanki, i siostry Nazaretanki, i siostry Józefitki. Wiele, wiele, wiele. Ale chciałbym, abyśmy, kochani, przeszli do tego tematu. Ojciec Pio jako wierny zakonnik. Ojciec Pio jako mały chłopiec po raz pierwszy zachwycił się zakonem, gdy zobaczył kwestionującego brata zakonnego kapucyna Camillo w kapturze z brodą. Wtedy po raz pierwszy, jak później opowiadał, zachwycił się i wtedy zapragnął już w swoim dziecięcym, małym sercu, że chciałby kiedyś być takim zakonnikiem. Ale oczywiście, gdy powiedział to w domu, przyszedł czas na zmierzenie się z realiami. Rodzice odkryli, że po prostu nie mają pieniędzy na naukę Franciszka. Bieda w domu. Wtedy ojciec Franciszka Forgione, czyli późniejszego ojca Pio, decyduje się na wyjazd do Ameryki po to, by umożliwić synowi naukę i wstąpienie do zakonu. Podejmuje drogę do zakonu. 6 stycznia 1903 roku wstępuje do nowicjatu, ma wtedy 16 lat. Wyrusza pociągiem wraz z dwoma swoimi kolegami i ich nauczycielem do Morcone, do miejscowości, w której jest nowicjat kapucynów. Pożegnał się z mamą na stacji kolejowej. Było dla niego to wielkie przeżycie. Już wtedy właśnie, dokładnie gdy wyruszał z domu, ojciec był na pracy za wielką wodą w Ameryce. Zi Giuseppa żegnała swego syna ze łzami w oczach, czyli jego mama, choć z drugiej strony z całego serca ofiarowała go świętemu Franciszkowi, przecież miał wstąpić do jego zakonu. Także dla ojca Pio było to opuszczenie matki wielkim bólem, wielkim przeżyciem. Chociaż podróż z Pietrelciny do Morcone trwała tylko godzinę, ale ojciec Pio przeżywał tą podróż jakoś bardzo intensywnie. Wspominał te różne chwile z domu i pragnął się zawierzyć bez reszty Panu Bogu. Kiedy przybyli do klasztoru, przełożeni, którzy ich przyjmowali, natychmiast przystąpili do indywidualnego egzaminu z przedmiotów przerabianych w szkole. I cała trójka pozytywnie przeżyła ten egzamin, a więc Franciszek Forgione i jego dwóch kolegów. Jednak jeden z kolegów nie miał wymaganego wieku i dlatego wraz z nauczycielem musiał powrócić do domu. Drugi kolega Franciszka został przyjęty, ale po kilku dniach pobytu w nowicjacie zrozumiał, że nie jest to życie dla niego i dlatego też powrócił do domu. Z całej trójki pozostał tylko Franciszek. Po 15 dniach odbyły się jego obłóczyny, a więc przywdział zakonny habit franciszkański i dla wszystkich stał się bratem Pio. Wtedy właśnie otrzymał to imię piją. W rzeczywistości życie w nowicjacie było bardziej rygorystyczne, niż można było to sobie wyobrazić. A więc wczesne wstawanie, czasami w środku nocy, wiele godzin poświęcanych na modlitwę i na naukę, medytacja, ścisłe przestrzeganie ciszy, zwłaszcza wtedy, gdy w klasztorze znajdowały się obce osoby. Nowicjusze chodzili z pochyloną głową, aby zachowywać wewnętrzne skupienie i panowanie nad uczuciami. Zauważyła to także pewnego razu matka Franciszka, która przyjechała w odwiedziny do syna i zastała go jakby obojętnym i nieczułym. Pomyślała nawet, że oddalił się od niej albo zachorował. A ojciec, kiedy dowiedział się o tym, chciał zabrać syna z Marconę. No właśnie, taki obraz może dzisiaj nas dziwić, ale miało to wielkie znaczenie, bo był to znak powolnego odłączania się od świata. Ja już jestem w innym świecie. Ja jestem, by oddać się sprawom Bożym, po to, by przejść ten czas wielkiego skupienia, by jeszcze później bardziej owocnie służyć Bogu wśród tych, do których mnie pośle. Ponadto dyscyplina w formie noszenia żelaznego pasa, skrupulatne spowiedzi, skąpe posiłki, przejmujące zimno. Wszystko to składało się na życie wprost niemożliwe do zniesienia, ale za to mające służyć hartowaniu ducha nowicjusza i kształtowaniu jego charakteru. Kochani, czasem dzisiaj się mówi, że młodzi dzisiaj mają wszystko od zaraz i rzeczywiście czasem może to ich troszkę uśpić, troszkę może ich to jakoś tak sprawić, że będą mało chcieli od siebie dawać, ale to chyba zależy od każdego z nas. Można wiele otrzymać, ale można też wiele z siebie dać. Można zauważyć, że ktoś musiał wiele nad to pracować, aby takie warunki były, aby było ciepło, aby było czysto, aby było wszystko pod ręką, aby jeszcze z naszych serc wynikała wdzięczność za to. I brat Pio przestrzegał wszystkich tych wskazań w szczegółach, a nawet czasem z przesadą, co towarzyszyło mu przez całe życie. Ojciec Pio często w sobie miał takie uczucie, że mógłby coś zrobić jeszcze lepiej. Często się oskarżał. Po roku trwania w tym nowicjacie przed opuszczeniem Morcone złożył pierwsze śluby. Był już w pełni tego słowa znaczeniu bratem zakonnym. Rozpoczynał studia, które miały go przygotować do przyjęcia święceń kapłańskich. Po zakończeniu nowicjatu rozpoczyna się okres jego ciągłych wędrówek z jednego klasztoru do drugiego w celu zaliczenia różnych przedmiotów. Wykłady odbywały się tam, gdzie byli profesorowie, a więc klerycy franciszkańscy musieli się przemieszczać bardzo często. Może to i dobrze, bo wiedzieli, że nie są przywiązani do konkretnego miejsca, do konkretnej osoby, mają być wolni, mają służyć. W niektórych przypadkach brat Pio musiał zmienić miejsce pobytu ze względu na stan swojego zdrowia. Dzięki tym wędrówkom z klasztoru do klasztoru miał on możliwość poznania prawie wszystkich klasztorów prowincji kapucyńskiej Sant'Angelo, która miała swoje klasztory rozsiane po regionach Puglia, Campania i Molise. Czas pobytu brata Pio w poszczególnych klasztorach nie był jednak długi, gdyż wciąż miał problemy ze zdrowiem, których objawem było złe samopoczucie, gorączka, niestrawność żołądka. No właśnie. To przychodziły takie rzeczy chorobowe, które lekarze nie mogli za bardzo zdiagnozować. I to przerywało czas jego kształcenia, czas jego zdobywania wiedzy. W konsekwencji w tym czasie częściej bywał w Pietrelcinie niż w klasztorach. W tym czasie 7 lat, między rokiem 1909 a 1916. W domu rodzinnym w miarę możliwości kontynuował naukę. Utrzymywał stały kontakt z przełożonymi, zwłaszcza z ojcem Benedyktem i ojcem Augustynem. Obaj, a szczególnie ojciec Agostino, dobrze rozumieli, że to, co przeżywa Padre Pio, nie było rzeczą normalną. Jako jego kierownicy, duchowi i spowiednicy jednak musieli zachować tajemnicę. to się wszystko dokonywało w jego duszy. Popatrzmy teraz przez moment na to, jak ojciec Pio zachowuje to, do czego zobowiązały go śluby zakonne. Mówi o tym chociażby dekret Kongregacji do Spraw Świętych o heroiczności cnót ojca Pio, opublikowany w Rzymie przed beatyfikacją w 1997 roku. Ten dekret ukazuje piękne życie ojca Pio ślubami zakonnymi, a nie na przykład stygmaty, lewitacje, czytanie w ludzkich myślach, inne fenomeny mistyczne, które mogłyby opisywać właśnie o nim. Ale to właśnie Kościół chce ukazać, że on wypełniał to, co było jego zadaniem, a te inne rzeczy były jakimś ubarwieniem jeszcze, jakimś dodatkiem tego, kim był na co dzień. Posłuszeństwo. Był posłuszny swoim przełożonym zawsze. Czuł, że głos przełożonego to głos Boga. Ojciec Pio posłuszeństwo odbiera nie tylko jako relację przełożony podwładny, a włącza w nią Pana Boga. Wie, że jest to coś więcej. Bóg mówi do mnie przez przełożonych. Dzieje się to także w trudnych dniach nadejścia informacji o przeniesieniu go San Giovanni Rotondo. Było to w sierpniu 1923 roku. Ojciec Pio wyznał wtedy, że chce być posłusznym zaleceniom jego przełożonych. Ich głos jest dla mnie, pisze ojciec Pio, głosem samego Boga, któremu chcę dochować wierności aż do samej śmierci i z jego pomocą będę posłuszny każdemu rozkazowi bez względu na to, ile by mnie to kosztowało. Ojciec Pio wtedy przewidywał nierozważną reakcję tłumu. Napisał wtedy również list do burmistrza San Giovanni Rotondo, w którym go prosi, by przekonał wiernych, by nie protestowali przeciwko woli przełożonych. Kiedy jednak otrzymał zakaz odprawiania mszy świętej publicznie i spowiadania wiernych, milczał i przyjął wszystko posłusznie. Nade wszystko kochał swoją wspólnotę zakonną, swoją prowincję, modlił się za nią i ofiarował samego siebie. Zobaczmy, ktoś inny mógłby powiedzieć, no jak to? Przecież robię dobrą robotę, dlaczego mi zakazują tego, co staram się robić gorliwie dobrze, odprawiać mszę świętą, spowiadać wiernych. A ojciec Pio jednak jest posłuszny. Enrico Medi tak podczas pogrzebu ojca Pio wypowiedział takie słowa. Kiedy Kościół zażądał od niego ofiary, aby nie odprawiał mszy publicznie, nie odprawiał jej. Kiedy zażądano od niego ofiary, by pozostał w ciszy i zamknięciu, pozostał w ciszy i zamknięciu. Kiedy zażądano od niego, aby przemówił, to przemówił. Aby modlił się, to modlił się. Aby odprawiał mszę, to odprawiał mszę. Kiedy powiedziano mu, aby umarł, to umarł. Kochani, możemy się uśmiechać tutaj, ale to pokazuje wielkie posłuszeństwo, które miał ojciec Pio Bożym zawierzeniom. Nam nie jest tak łatwo. Dlatego powinniśmy spoglądać na krzyż i mówić, Boże, daj mi łaskę, abym był posłuszny, abym była posłuszna. Ubóstwo. Pio żył duchem ubóstwa przez całkowite oderwanie się od samego siebie, od dóbr ziemskich, od wygody i od zaszczytów. Był ubogi. Jego życie w zasadzie skupiało się wobec trzech miejsc, wobec ołtarza, konfesjonału i swojej celi. Jednak to umiłowanie ubóstwa nie zamknęło ojca Pio na biednych i na chorych. Często organizował ludzi, powołał do istnienia cztery wielkie przedszkola, szkołę zawodową dla młodzieży, spółdzielnię artykułów spożywczych dla robotników. Powołał do istnienia wielką i nowoczesną klinikę, szpital, który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu. Zapoczątkował także budowę nowego sanktuarium, gdyż stary kościół nie mieścił już tak wielkich rzesz wiernych. Jego ubóstwo było, ale ono było czynne. To znaczy pieniądze jemu służyły, by dokonywać Bożych dzieł, a nie on służył pieniądzom. Pod koniec życia ojciec Pio nie mógł już samodzielnie chodzić. Pamiętamy, że jeździł na wózku. W klasztorze zamontowano windę. Pio był temu przeciwny. Gdy jednak go przewieziono, powiedział, ale wygoda, tego właśnie nam trzeba było. Od teraz bracia nie będą się musieli męczyć przy wnoszeniu mnie na górę. Zobaczmy, kochani, nawet wtedy nie myślał o sobie, ale myślał o innych, o swoich współbracia. Do prowincjała napisał, Jezus bardzo skarży się na niewdzięczność ludzką, lecz w sposób szczególny na niewdzięczność naszej matki prowincji. Zakonnicy, mówił Jezus, uważają, że są wielkimi książętami. Patrz, czy to nie tylko książęta prowadzą korespondencję za pomocą telegrafu, ale z jaką wielką powściągliwością? A czy zakonnicy dzisiaj nie robią tego samego? Gdzie jest ich duch ubóstwa? No właśnie, tutaj ojciec Pio nie tyle mówi o pewnych złych manierach zakonników, ale także pokazuje na brak wdzięczności. Przypomnijmy, że to jest rok 1913, ponad 100 lat temu. Pio często powtarzał, co powie seraficki ojciec święty Franciszek? Czasem, kochani, dobrze jest, abyśmy podobnie sobie mówili, tak jak często młodzież w Stanach Zjednoczonych nosząc pierścionki z wypisem tą sentencją, czy też bransoletki, What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus na twoim miejscu? Jakby zareagował? Często pytajmy o tym, gdy nie jesteśmy pewni, gdy mamy w głowie jakieś takie zamieszanie zupełne. Czystość ojca Pio. Miał często szczególne upodobanie do cnoty czystości. Jego zachowanie zawsze było skromne wszędzie i wobec wszystkich. Dla ojca Pio piękno i czystość było tymi cechami, które chciał bardzo dla siebie, strzegł tego, życzył tego i pragnął tego dla innych. Chronił i strzegł siebie i innych przed wszelką nieczystością. W liście do ojca Benedykta z 1911 roku pisał: zły duch stara się przez różne wizje napełnić moje serce nieczystymi i rozpaczliwymi myślami. Pio z wielką wrażliwością dba o czystość myśli i serca. Jednocześnie jest trapiony ciągłymi pokusami, strachem, że obrazi Jezusa. Wobec tego zachowuje w sobie pragnienie dążenia do świętości i czujności w czystości. Wie, że skarb, jaki nosi w swoim sercu, jak to często mówimy, w naczyniu glinianym, przełożony ojca Pio, ojciec Raffaele, otrzymał anonimy, że zakonnik przyjmuje kobiety w celi i prowadzi rozpustne życie z nimi. Gdy zbadano sprawę, okazało się, że ojciec Pio był całkowicie niewinny, a kłamstwo i oszczerstwo rozprzestrzeniała pewna zazdrosna kobieta. Demon, o tym wiemy dobrze, kusi i kusił i będzie kusił do nieczystości, także ojca Pio, między innymi wizją pięknej, młodej i ponętnej kobiety, ale ojciec Pio, umocniony modlitwą i postem, odrzucał szatańskie ataki. Jezus w swojej Ewangelii, kochani, często do nas mówi, pamiętamy o tym, te złe duchy można tylko wyrzucić modlitwą i postem. Ojciec Pio zachęca, aby jeżeli chce się zachować cnotę czystości, być gorliwym w modlitwie, pokornym, cierpliwym, wrażliwym i czujnym. Mówi, że trzeba zachować się jak człowiek grający na skrzypcach, który słysząc rozstrojoną strunę nie zrywa jej, ani nie zostawia skrzypiec, ale natychmiast nadstawia ucho, aby usłyszeć, skąd pochodzi fałsz i następnie z cierpliwością i delikatnością naciąga albo luzuje strunę nawet według potrzeby. Luzuje strunę według potrzeby. Cnoty. Kiedyś pamiętam taką historię, spotkałem pewną siostrę zakonną, którą pewna inna zazdrosna siostra i jeden kapłan posądzali o nieskromność. Nieskromność innym księdzem, którym przygotowywali dzieci do pierwszej komunii świętej. Pewnego dnia ta siostra czuła w sercu takie przynaglenie, że musi o tym powiedzieć, że wie o tym, że słyszy, że ją to boli, właśnie temu kapłanowi, temu proboszczowi. I nachyliła się nad tym księdzem proboszczem przy jakimś spotkaniu i tak półgłosem do niego mówi: proszę księdza, mam pewną tajemnicę, o której chciałabym księdzu powiedzieć, tylko księdzu. On jeszcze bardziej zbliżył się do tej siostry, a ta wyszeptała mu słowa: księże proboszczu, cnoty u kogoś chorobliwie pilnuje ten, kto sam ją już utracił. Ten ksiądz bardzo szybko wyczuł, że chodzi o niego, o jego chorą podejrzliwość. Szybko zrobił się czerwony i już nigdy nie wrócił do tego tematu. I już tylko następnym razem wspierał i pomagał, aby poświęcać się dla dzieci w jego parafii. Kiedyś słyszałem pewną opowieść Willi Hofzimmera. Trwała wielkie nieszczęście, powódź. I w tą tragedię włączyli się także pustelnicy z pobliskiego klasztoru. I w pewnym momencie pustelnicy zobaczyli, że w pewnym budynku są jeszcze różne osoby. Wśród nich młoda, piękna kobieta. Trzeba było ich ratować z tego już zalewanego domu i wtedy jeden z zakonników wziął tą kobietę na swoje ręce i przeniósł na miejsce bezpieczne, gdzie później właśnie łodziami uratowano te osoby. Gdy ci dwaj zakonnicy wracali do swoich obowiązków, i ten jeden mówi do tego drugiego, który wynosił tą kobietę, mówi: słuchaj, chyba zgrzeszyłeś nieczystością, przecież dotykałeś kobiety. Nie powinniśmy tego czynić. A ten zakonnik na niego spojrzał i mówi: wiesz co, w takim momencie, gdy ratowałem drugiego człowieka, ja nawet nie zdążyłem pomyśleć o czymś nieczystym, ale widzę, bracie, że ty masz z tym problem, bo ja już tą kobietę wiele godzin temu postawiłem na bezpieczny ląd, a ty cały czas nosisz ją w swoim umyśle. No właśnie, kochani, to często gdzieś tam w naszym umyśle, w naszym sercu może rodzić się nieczystość. Ojciec Pio był szczery, często wypowiadał cierpkie słowa, był ostry i wymagający co do swoich współbraci, ale mówił to z miłością, aby jego wspólnota stawała się dojrzała. Jak to niektórzy mówią, był górą cukru w codziennym życiu braterskim. Wielki Post, rok 1923, ojciec Pio codziennie nie je kolacji, rezygnuje dla Jezusa. Wielki Piątek, ku zaskoczeniu braci, ojciec Pio prosi o dwie filiżanki czekolady i trochę owoców. Poszedł do ojca Egidio, który prowadził bardzo surowy post i powiedział: wiesz co, jesteś chory, zjemy razem kolację. Zakonnicy byli na początku zaskoczeni, byli zazdrośni, już chcieli go skazać, jak to jest, tak pości, a tutaj tak sobie dogadza. Gdy zobaczyli, że to nie chodziło znowuż o niego, tylko kogoś słabszego, wtedy pewnie rumieniec wstydu pojawił się na ich twarzy i zostawili go, pewnie do czasu. Kochani, polećmy teraz chwili zamyślenia naszych braci, nasze siostry zakonne. Polecajmy ich Panu Bogu. Niech to będzie modlitwa każdej siostry, każdego brata zakonnego. Panie, zabierz nam stare serce. Zabierz serce z kamienia. Zabierz serce zatwardziałe. Zabierz serce bez serca. Zabierz serce zamknięte. Zabierz serce niemiłosierne. Zabierz serce podzielone. Zabierz serce zwyczajne. Panie, daj nam nowe serce. Daj nam serce z ciała. Daj nam serce otwarte. Daj nam serce miłosierne. Daj nam serce cierpliwe. Daj nam serce odwzajemniające. Daj nam serce dla drugich. Daj nam serce według serca Twego. Amen.
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.